jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuk, witam. Dzisiejszy temat ważny jest dla około 10 milionów osób. W tym roku użytkowanie wieczyste pod budynkami jedno- i wielorodzinnymi przekształci się we własność. Skorzystają właściciele mieszkań i domów, stracą natomiast budżety gminne. Kiedy i jak staniemy się właścicielami gruntów? Na te pytania nasi eksperci będą odpowiadać. Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Oraz Renata Łomża, kierownik Biura Użytkowania Wieczystego Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry.
Ale zanim przejdziemy do rozmowy, przypomnijmy, jakie do tej pory były możliwości uwłaszczania, mówi adwokat Robert Kornalewicz.
Po 1989 roku stworzono możliwość nabywania na własność użytkowania wieczystego za relatywnie niewielkie pieniądze. Kiedyś był na to tylko jeden sposób. Trzeba było to kupić za rynkową cenę od właściciela, przede wszystkim od gmin, bo one są w dużej mierze dysponentem tego typu gruntów, ale też od Skarbu Państwa. Następnie weszła w życie ustawa, która pozwalała na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, ale wymagało to przeprowadzenia mozolnej procedury. Ona była długotrwała, tak, musiała się na końcu skończyć decyzją administracyjną i zawierała wiele wad, bo między innymi taką największą bolączką był fakt, że jeśli dotyczył on budynków wielolokalowych, jeśli właściciel mieszkania, przykładowo w bloku, chciał się uwłaszczyć w ten sposób, czyli przekształcić swoje prawo użytkowania wieczystego gruntu, tak,
we własność,
no to musiał uzyskać zgodę wszystkich pozostałych lokatorów bloku, no wystarczył sprzeciw jednego, ażeby sprawa musiała lądować na długie lata w sądzie.
Ale w związku z tym, że ktoś wykupił wcześniej, to co może od gminy teraz żądać zwrotu tych pieniędzy poniesionych na zakup?
No tak dobrze nie będzie. Sprawa ma zastosowanie tylko na przyszłość. Niektórzy z nas staną się właścicielami gruntów, na których mają domy lub na których stoją bloki, w których są ich mieszkania, ale to jest nie za darmo.
Nie za darmo, wiadomo, a ile osób obejmie, jeżeli chodzi o Gorzów i Zieloną Górę? W Gorzowie ile osób jest użytkownikami wieczystymi?
Jeżeli chodzi o Gorzów, to osoba trudno powiedzieć, natomiast mogę wskazać, że na gruntach stanowiących własność miasta przypisów dotyczących użytkowania wieczystego, czyli jest to związane z udziałem w nieruchomości, jedna osoba może posiadać kilka udziałów, ale ten przypis dotyczy jednego udziału, jest 27 tysięcy, natomiast przy przekształceniu będzie podlegać w granicach 20 tysięcy na gruntach miasta i niewielki procent nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa. Są to przede wszystkim budynki te pozakładowe, bo własność Skarbu Państwa to nie są nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkaniowe.
A w Zielonej Górze?
W Zielonej Górze również około 20 tysięcy właścicieli lokali mieszkalnych i domków jednorodzinnych ulegnie przekształceniu.
To rozumiem jest z mocy ustawy, czyli właściwie każdy, kto jest użytkownikiem wieczystym, ma zagwarantowany ten fakt, że będzie właścicielem. Ale czy coś trzeba zrobić? Jakiego rodzaju procedury trzeba rozpocząć, żebyśmy rzeczywiście dostali ten dokument informujący o tym, że nie jesteśmy już użytkownikiem, a właścicielem terenu, na którym mamy mieszkanie, dom?
To już się stało. Przekształcenie nastąpiło z mocy prawa. Ono dotyczyło wszystkich nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, czyli zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, oraz trzeci rodzaj nieruchomości to takie, które są zabudowane domkami bądź budynkami wielorodzinnymi, ale na tych nieruchomościach posadowione są również budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane. Te wszystkie nieruchomości z dniem 1 stycznia przekształciły się. Użytkowanie wieczyste gruntu przekształciło się w prawo własności. Co dalej? Teraz naszym obowiązkiem, czyli obowiązkiem poprzedniego właściciela, jest wydać zaświadczenia potwierdzające to przekształcenie. Te zaświadczenia wydajemy. W ciągu roku mamy obowiązek wydania z urzędu. Jeżeli natomiast ktoś potrzebuje takiego zaświadczenia wcześniej, to jest możliwość uzyskania go na wniosek. Czyli osoba potrzebująca zaświadczenia do jakichś celów prawnych składa nam wniosek o wydanie takiego zaświadczenia.
Ten wniosek skąd ma wziąć?
Wnioski są gotowe druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta. Jest taka zakładka co i jak załatwić w urzędzie. Tam pojawiła się zakładka przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i pod tą zakładką są druki do pobrania.
A w Gorzowie mniej więcej podobnie będzie wyglądało, tak, ta sytuacja?
Tak, w Gorzowie wygląda sytuacja podobnie. Na stronie internetowej jak załatwić sprawę również umieszczone są druki wniosków, jak również możliwe są do pobrania. Na bieżąco też pracownicy udzielają informacji osobom, które zgłaszają się o podanie informacji dotyczącej zasad przekształcania i możliwości uzyskania zaświadczenia w związku z koniecznością dokonania czynności prawnej związanej ze sprzedażą lokalu czy wyodrębnieniem lokalu. Taki pierwszy wniosek, który został złożony już 2 stycznia z zamiarem dokonania czynności prawnej 4 stycznia.
Tak, ile czasu trwa takie rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji?
To nie jest decyzja, to jest zaświadczenie, ale oczywiście analizę trzeba przeprowadzić. Zaczyna się wydanie zaświadczenia poprzedzone musi być analizą, czy faktycznie taka nieruchomość spełnia warunki określone w ustawie. Bo tak jak pani powiedziała, owszem, nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, którym co najmniej połowa lokali stanowią lokale mieszkalne. Natomiast są sytuacje, gdzie są użytkownicy wieczyści, gdzie są grunty niezabudowane, bądź większość lokali stanowią lokale użytkowe. I w tym przypadku, są jeszcze inne sytuacje. Nieruchomość zabudowana budynkami wielorodzinnymi, wspólnotowa. I na takiej działce zlokalizowany jest obiekt usługowo-handlowy. To eliminuje możliwość przekształcenia gruntu z dniem 1 stycznia, wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie tej nieruchomości z dniem 1 stycznia. Przekształcenie takiej nieruchomości następuje z chwilą wydzielenia go od innego obiektu.
Tak?
Trzeba podzielić działkę, wyłączyć z księgi wieczystej i właściciele mogą później złożyć wniosek bądź z urzędu. Później w ciągu 4 miesięcy powiadomić tutaj urząd i mu urząd wydaje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania z dniem wyłączenia tej nieruchomości z księgi wieczystej.
Powiedzieliśmy, że nie jest to za darmo. W przypadku gruntów Skarbu Państwa są bonifikaty za zakup tego terenu, czyli jak stanie się człowiek właścicielem tego terenu, to ma udzieloną bonifikatę i wniosą one w przypadku, kiedy płacimy jednorazowo 60%, jeżeli właściciel mieszkania czy domu ureguluje należność w tym roku właśnie, w którym nastąpi przekształcenie. W drugim roku to będzie 50%, w trzecim 40%, a w każdym kolejnym spada o 10%. A jak to jest w przypadku gruntów, którymi właścicielami są gminy, czyli w przypadku Zielonej Góry i Gorzowa? Jakie są bonifikaty w Zielonej Górze?
Rada Miasta Zielona Góra podjęła uchwałę w sprawie udzielania bonifikat i teraz w przypadku, gdy ktoś chciałby zapłacić jednorazowo opłatę przekształceniową, to uzyskuje 95% bonifikaty.
95%?
Tak.
Bardzo duża bonifikata, ale w drugim roku jest też ta bonifikata, czy
tak,
tylko w tym roku?
Tak, w każdym kolejnym roku również 95% bonifikaty od opłaty, która pozostaje do zapłacenia.
Czyli jeżeli całą kwotę zapłacimy, to mamy 95%, tylko płacimy, tak?
Tak, tak.
Czyli 5% płacimy tylko?
Płacimy 5%. No to w praktyce to jest tak naprawdę jedna opłata, jedna roczna opłata.
A w Gorzowie?
W Gorzowie nie została jeszcze podjęta uchwała odnośnie udzielania bonifikaty od przekształcenia gruntów w prawo własności. Decyzja należy do pana prezydenta, natomiast podjęcie takiej decyzji wymaga szerokiej analizy dotyczącej czyim kosztem, kogo dotyczy to przekształcenie. Przede wszystkim, tak jak pan redaktor powiedział na początku, dotyczy to kosztem przede wszystkim gminy. Bo powiedzmy, jakie są zasady? Były zasady oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste. Nabywca płacił pierwszą opłatę z tytułu nabycia wieczystego użytkowania w wysokości od 15 do 25%. i oczywiście z rokiem następnym opłaty roczne w wysokości 1, 2 lub 3% w zależności od funkcji działki. Natomiast są dochody z tytułu użytkowania wieczystego. Są dochodem gminy i są to dochodem przeznaczanym na cele inwestycyjne, na różne zadania, do których gmina jest zobowiązana realizować. I to wymaga głębokiej analizy, bo przy analizowaniu takiej ilości gruntów, które będą podlegać przekształceniu, to gmina straci dochody z tytułu użytkowania, miasto Gorzów straci dochody z tytułu użytkowania wieczystego na poziomie 3 milionów. Są to dochody roczne. Natomiast jeśli chodzi o dochody Skarbu Państwa, dotyczy bardzo niewielkiej grupy nieruchomości. To są to nieruchomości zmniejszenie dochodów na poziomie 90 tysięcy. Także to naprawdę trzeba dokonać szerokiej analizy.
Tak, ale skoro pani powiedziała, że może to zrobić, a te osoby, które już wcześniej złożą wniosek i przeprowadzą ten proces, to co, one lepiej poczekać w takim razie?
Ustawodawca określił tutaj, jeżeli będzie podjęta uchwała, to ta nadpłata będzie podlegać zwrotowi.
Aha, czyli jeżeli decyzja będzie taka radnych i prezydenta, że jednak ta bonifikata jakakolwiek będzie, to wtedy tak, niezależnie od terminu, kiedy załatwiamy tę sprawę, otrzymamy te pieniążki
jeżeli z bonifikaty uiścił, z powrotu. Jeżeli uiścił do dnia udzielenia podjęcia uchwały tą jednorazową opłatę, to wtedy podlega zwrotowi. Natomiast jedna kwestia zasadnicza, czy podejmować i w jakiej wysokości. Tak jak pan mecenas powiedział na samym początku, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego obowiązywała od 1997 roku. Różne były zasady udzielania bonifikat i należy dokonać tej właśnie szczegółowej analizy, na jakim poziomie udzielić tej bonifikaty.
Ile z tego gmina ewentualnie będzie mogła wyciągnąć, ile stracić?
Może stracić na pewno, bo co należy tutaj podkreślić, w przypadku udzielenia jednorazowej zapłaty, opłaty rocznej, opłaty z tytułu przekształcenia za okres tych 20 lat, niejednokrotnie taki właściciel lokalu, gdzie płaci niewielką kwotę użytkowania wieczystego, przepraszam, niewielką kwotę z tytułu przekształcenia, musi jednorazowo uiścić kwotę, jest to jakiś wydatek w większej kwocie, a nie tej 20 czy 30 zł, bo takie są kwoty z tytułu dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Czyli jednorazowy wydatek w kwocie określającej jakiś tam procent, tak jak w Zielonej Górze jest to jednorazowa opłata, ale tutaj pojawia się inna kwestia. Z chwilą zapłaty jednorazowej taka osoba zobowiązana jest do uiszczenia opłaty na rzecz sądu, na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wykreślenia roszczenia o obowiązku wniesienia tej opłaty i w przypadku jednorazowej zapłaty to roszczenie, wykreślenie, koszt wykreślenia tego roszczenia to jest kwota 250 zł, a nie 75 zł, tak jak w przypadku wnoszenia opłat rocznych.
No, to kwestia jest bilansu, czy to się nam opłaci, czy nie. Ja przypomnę...
Opłaci, może nie opłaci. To są dochody właśnie takie Skarbu Państwa. Dochody z tytułu wykreślenia
tak
roszczenia.
Tak jest, to jest Skarb Państwa. Przypomnę, przypomnę tylko, że Państwo też mogą składać pytania w tej sprawie. 68-324-2255 to jeden z numerów telefonu. Drugi to 801-327-462. Przypomnę, że chodzi o uwłaszczenie, czyli przepisanie prawa własności z prawa użytkowania wieczystego. Jeszcze chciała pani coś dodać, tak?
Chciałam właśnie powiedzieć, że samo już skrócenie okresu użytkowania wieczystego z 99 lat do 20 lat jest dla użytkowników wieczystych wielką ulgą, no bo to jest jednak niewielki okres do ponoszenia tych opłat, natomiast stają się właścicielami już z dniem 1 stycznia 2019. Roku.
Wiem, że rozdzwoniły się telefony również w Państwa biurach związane właśnie z tym przekształceniem. O co najczęściej pytają osoby, które chcą przekształcić mieszkanie czy dom?
Najczęściej zadawane pytania to są, czy jest bonifikata, jeśli chodzi o Gorzów.
A w Zielonej Górze?
Gdzie pobrać wniosek o przekształcenie? Więc tutaj od razu prostuję, nie ma potrzeby pobierania takiego wniosku, chyba że ktoś potrzebuje. My mamy obowiązek wysłania zaświadczeń. Proszę spokojnie sobie poczekać, mamy rok na wydanie. Sukcesywnie zabieramy się do pracy. Natomiast no, od 1 stycznia, od 2 stycznia w zasadzie jesteśmy oblężeni mieszkańcami, osobami, które zadają mnóstwo pytań na temat tego, jakie są ich zadania i obowiązki, żeby się przekształcić. I ja tutaj ze swojej strony chciałabym podkreślić, że obowiązki mamy my, czyli poprzedni właściciel nieruchomości. Prezydent miasta musi udać się do mieszkańców, musi przekazać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie. Natomiast dopiero jak otrzymacie Państwo te zaświadczenia, to będzie możliwość zgłoszenia nam zamiaru dokonania wpłaty jednorazowej i skorzystania z bonifikaty.
A jeżeli Państwo już decyzję podejmują, to rozumiem, że te wątpliwości związane z granicami działek, prawem własności, to też chyba przy tej okazji wychodzi, prawda?
Tak. Wychodzą różne ciekawostki, które w tej chwili no, przy okazji możemy jakby posprzątać, poprostować.
Wyprostować. Tak.
Najczęściej problemem jest co? Prawo, czy nazwisko właściciela użytkowania wieczystego? Czy tam te zmiany zostały odnotowane, czy nie?
Obowiązkiem ustawowym jest wysłanie zaświadczeń na adresy ostatnie, jakie mamy w ewidencji, wskazane w ewidencji gruntów i budynków i w księgach wieczystych. Mogło się zmienić, natomiast powiem szczerze, że przy takiej ilości zaświadczeń do wysłania my nie jesteśmy w stanie tego weryfikować. Tego typu rzeczy zostawimy do zweryfikowania na potem. Wyślemy zaświadczenia na dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, a w przyszłości, jak już trochę uporamy się z tematem, a tym to będziemy tego rodzaju rzeczy
czyli dostawić. Dla tych osób, które są użytkownikami wieczystymi, żeby Państwu ułatwić też zadanie i żeby nie komplikować całej sytuacji, lepiej by było, gdyby sprawdzić w księgach wieczystych, czy jest adres aktualny, tak? Czy jest kontakt do nas, tak?
Tak jest.
A w księgach wieczystych, Pani Dyrektor, gdzie można sprawdzić, czy jest ten adres aktualny, czy też nie?
Każdy zna numer księgi wieczystej, więc może wejść, tam akurat adresu nie ma, ale można sprawdzić, przede wszystkim każdy właściciel jest zobowiązany do ujawnienia zmiany adresów w ewidencji gruntów i budynków i w zasadzie ustawodawca wskazuje nam na te dane, które wynikają z ewidencji gruntów i budynków. Tam powinny osoby zgłosić swój zmianę adresu zamieszkania czy adresu do kontaktu.
Czyli proszę się zastanowić, jeżeli Państwo rzeczywiście dawno temu to zrobili, że te użytkowanie wieczyste było podpisane i w międzyczasie zmienili Państwo adres, to dobrze by było, żeby sprawdzić, wtedy łatwiej będzie otrzymać ten list od Urzędu Gminy w tej sprawie właśnie przekształcenia nieruchomości. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a na moment oddajemy głos Zbigniewowi Roszczykowi i Motoradio.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W tym roku użytkowanie wieczyste pod budynkami jedno- i wielorodzinnymi przekształca się we własność. A naszymi gośćmi jest Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Renata Łomża, kierownik Biura Użytkowania Wieczystego Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Państwo też mogą zadawać pytania. Przypomnę telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327462.
Jak będzie wyglądała sprawa wspólnoty mieszkaniowej? Czy będzie to dotyczyło wszystkich osób zamieszkujących w danym bloku, czy indywidualnie każdej osoby? I pytanie drugie, jeżeli będzie dotyczyło, każdy dostanie indywidualnie zawiadomienie, czy wykupić mogą czy wykupić może osoba jedna zapłacić jednorazowo, czy wszyscy będą musieli zapłacić, jeżeli by chcieli uzyskać ulgę?
Chodzi o kamienicę wspólnoty. Kamienica jest na jednej działce, tylko że ta działka jest większa niż po obrysie budynku. No przypuśćmy, że 50% to jest takie jakby podwórze, a reszta to jest pod budynkiem. I to zostało niby sprzedane, ale to sprzedane no, jako dzierżawa wieczysta, jak to tam było po staremu. I czy w tej chwili ktoś tą działkę będzie rozbijał na te części, te podwórze będzie osobno, a pod budynkiem, bo to jest jako numer działki jeden, nie?
Mieszkam w Żarach, 25 rodzin w bloku, jedna klatka i chcieliśmy się uwłaszczyć przed tym. I się okazało, że wszyscy się zgadzali, ale jednak w dwóch mieszkaniach zmarł współmałżonek. i nie było zrobione postępowanie spadkowe, nie było wpisu w księdze wieczystej. I przez to nie zostaliśmy uwłaszczeni, dlatego że powiedziano nam, że trzeba wydawać decyzję administracyjną, a na zmarłego nie wystawią. Czy to teraz jakoś to ominie?
Za chwilę będziemy odpowiadać na te pytania, ale jeszcze odbierzemy telefony. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzwonię z Biechlic, z lotniska. Mamy taką sytuację. Mamy wspólnotę mieszkaniową w dwóch barakach dziesięciorodzinnych. Jest problem. Chcemy tą sprawę uporządkować. Między dwoma tymi barakami powstała droga, którą kiedyś nasi poprzednicy 15 czy 20 lat temu w jakiś sposób sobie zrobili. Powstały ogrodzenia. Nie ma formalnie, prawnie tego dokładnie rozgraniczonego. Każdy z mieszkańców jest współwłaścicielem właściwie tej drogi, która powstała pomiędzy nami. Chcielibyśmy, żeby ta droga łączyła, a nie dzieliła. Tak to wygląda w tej chwili. Jak zrobić, żeby to w jakiś sposób prawnie rozwiązać?
Czy przyporządkować komuś tę drogę? Chodzi panu o to?
Chodzi o tą drogę, żeby ta droga była formalnie w jakiś sposób w księgach wieczystych, bo to nigdy nie wiadomo, trudno przewidzieć, co się będzie działo w przyszłości, prawda? Żeby przypuśćmy kiedyś sprzedając na przykład, czy darowując komuś z następców, żeby to było formalnie rozwiązane. W tej chwili ani podziału dokładnego nie ma geodezyjnego, ani nie ma wydzielonej tej drogi. Jak to dokładnie rozwiązać? Do kogo się udać, prawda, żeby pomógł nam ten problem rozwiązać?
Za chwilę odpowiemy na to pytanie. Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam wykupione mieszkanie, ale nie mam księgi wieczystej. Czy ja ją muszę do księgi wieczystej zgłosić, ten mój mieszkanie?
A to jest możliwe, że ktoś wykupił mieszkanie, nie ma księgi? To niemożliwe jest raczej.
No nie, bo pani w spółdzielni mieszkaniowej mówiła, że nie ma potrzeby, bo podatek płacimy do spółdzielni, a tak to byśmy płacili do Urzędu Miasta. O, taka różnica.
Pani ma prawdopodobnie mieszkanie spółdzielcze własnościowe.
Tak,
czyli to mieszkanie spółdzielcze własnościowe, natomiast prawo użytkowania wieczystego gruntu w dalszym ciągu jest spółdzielni i to spółdzielnia będzie podlegała przekształceniu.
W tym udziale.
Do tej księgi wieczystej sobie to załatwić, czy nie?
Nie.
Pani niczego nie musi robić.
Pani niczego nie musi robić, bo to spółdzielnia będzie miała w tytuł własności. A w przypadku tej drogi, to do kogo się pan ma udać?
Jeżeli chodzi o tę nieruchomość, nie do końca zrozumiałam pana, bo są dwa budynki, baraki mieszkalne i droga dojazdowa między nimi we współwłasności, pan powiedział.
Bo chyba to jest ten teren po lotnisku, po pobycie wojsk radzieckich i chyba do końca nie jest.
Ale jak jest wydzielona działka gruntu?
No
czy
właśnie.
Ona jest, czy ta droga jest w granicach działki wspólnotowej, czy nie?
Trzeba by to rozważyć i chyba do Urzędu Gminy, prawda? Urząd Gminy powinien to...
Bo istotą jest, czy ta droga jest w granicach działki. Jeżeli jest w granicach działki, to jest to nieruchomość. I nieruchomość może obejmować kilka działek. I jeżeli to jest w jednej księdze wieczystej, to taki cały grunt podlega przekształceniu w myśl przepisów, które mówią, że grunt służący do obsługi budynków. Czyli trzeba wyjść z definicji nieruchomości jako określonej księgą wieczystą.
Zgadza się pan z tym?
Znaczy już jestem znowu na linii.
Tak.
Znaczy się, to jest nasza droga, nie ma, do której gmina nie ma nic do rzeczy. Obok jest druga droga gminna, natomiast ta, o której mówię, należy wyłącznie do nas pięciu. Po drugiej stronie tego, czyli drudzy z drugiego baraku użytkownicy, mieszkańcy, korzystają z naszej drogi.
Aha, i chce pan, żeby to w jakiś sposób unormować, tak?
Jeżeli... My nie mamy pretensji. Chcielibyśmy, żeby to prawnie sformalizować w jakiś sposób, żeby ktoś nie miał pretensji kupujący od nas kiedyś nasze dzieci czy wnuki, prawda?
Aha, czyli wydzielić tę drogę na cele komunikacji, że tak powiem, publicznej, tak? O to chodzi?
Tak.
A o to chodzi.
Prawne uregulowanie tej sytuacji możliwe jest poprzez sprzedaż udziałów dla pozostałych osób w tej drodze, sprzedaż udziału bądź ustanowienie służebności na rzecz właścicieli tej nieruchomości przyległej, która korzysta z tej nieruchomości.
I gdzie pan miał się zgłosić?
Tutaj musi jako wspólnota podjąć uchwałę i sami dokonać takiej porozumieć się z właścicielem drugiej nieruchomości i wspólnie ustalić zasady, czy to na zasadzie odsprzedaży udziału w tej drodze dojazdowej, czy ustanowienia służebności, prawa korzystania, prawa przechodu i przejazdu.
Rozumie pan tak.
Jeśli można, czy można jeszcze pytanie zadać?
Ale króciutko, bardzo proszę.
Bardzo króciutko, oczywiście. Chodzi mi o to, czy my mielibyśmy prawo, żeby na podstawie jakiegoś protokołu konieczności, czy takiego aktu dobrej woli, żeby po prostu zgodzić się na to, my wszyscy właściciele tych 5 działek, które jesteśmy właścicielami.
No przed chwilą pani powiedziała, że można, że ustawić w ten sposób
służebność gruntową służebność na zasadzie gruntową. Umowny.
Służebność gruntowa.
Tak jest.
Tak. Bądź od sprzedaży udziału w tej, w tej drodze dojazdowej.
Rozumiem, o sprzedaniu.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze telefony nasze 68-324-2255, 801-327-462, a w przypadku wspólnot, tam też było wcześniej takie pytanie, jak to się dzieje tutaj?
Każdy z dotychczasowych użytkowników wieczystych, właściciele lokalu, tworzą wspólnotę mieszkaniową i każda z osób, która posiada udział w gruncie, który był dotychczas prawem wieczystego użytkowania, obecnie prawem własności, otrzyma takie zaświadczenie. W tym zaświadczeniu będzie określona wysokość opłaty rocznej, obowiązek noszenia tej opłaty, terminy wnoszenia tej opłaty i pouczenia w tym zaświadczeniu, kiedy może złożyć wniosek, że w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania zaświadczenia może złożyć wniosek o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty. Jeżeli nie zgadza się z tą opłatą, ma prawo złożyć wniosek o wydanie, o określenie wysokości opłat w trybie decyzji. Także tutaj każdy z użytkowników wieczystych dostanie takie zaświadczenie o potwierdzeniu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, jeżeli działka będzie podlegać przekształceniu, bo tak jak powiedziałem na wstępie, są różne sytuacje.
No na przykład taka sytuacja, jest warsztat, jest budynek, no dosyć duży budynek, jest warsztat samochodowy, a nad warsztatem jest małe mieszkanie, gdzie mieszka właściciel tego warsztatu. To wtedy można...
Taka sytuacja eliminuje przekształcenia, bo tą analizą pierwszą, jaką dokonuje się, to jest sprawdzenie w ewidencji budynków, czym nieruchomość jest zabudowana, jakiego typu jest to budynek. Jeżeli to będzie budynek warsztatowy, to z dopuszczoną funkcją mieszkaniową, to ustawa nie dopuszcza przekształcenia takich nieruchomości. Bo tutaj, tak jak pani powiedziała, zabudowane budynkami jednorodzinnymi bądź budynkami wielorodzinnymi, w której co najmniej 50% połowa lokali stanowi lokale mieszkalne. Natomiast jeżeli jest warsztat i obok budynek mieszkalny, to do czasu podziału geodezyjnego i wyłączenia warsztatu, później ten budynek mieszkalny będzie podlegać przekształceniu
grunt pod budynkiem. Jeżeli to mieszkanie jest nad warsztatem, to wtedy nigdy nie będzie...
Niestety nie będzie podlegać.
To jak tutaj ustawodawca mówi, że koniec użytkowania wieczystego, to tak do końca nie jest.
Nie, w użytkowaniu wieczystym pozostają wszystkie nieruchomości zabudowane obiektami użytkowymi, usługowymi, warsztatowymi, przemysłowymi. I są jeszcze, jest wiele budynków niezabudowanych, gruntów niezabudowanych i przekształcenie takich gruntów prawo własności nastąpi, to jest tak zwany odroczony termin przekształcenia, z chwilą oddania do budynku do użytkowania. To też na dzień dzisiejszy takie grunty nie będą podlegać przekształceniu, tylko dopiero z chwilą zabudowania budynkiem mieszkalnym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy bądź miejscowego planu zagospodarowania przekształcenie powstaje z dniem oddania budynku do użytkowania.
To rozumiem, że teraz deweloperzy będą musieli dostosować przy projektowaniu budynku fakt, że jest taka ustawa, jeżeli wybudują większy metraż, na przykład pod sklepy, pod handel, a na górze mniejszy metraż będą miały mieszkania, to dalej będą w takim razie w użytkowaniu wieczystym. Czyli trzeba tak zaprojektować, żeby zawsze więcej było mieszkań niż części użytkowej, tak? Handlowej.
Takie sytuacje się zdarzają, takie wnioski już wpływają, wydanie zaświadczeń, że niestety musieliśmy odmówić przekształcenia, gdyż działka zabudowana była obiektem usługowo-handlowym, w którym było jakaś ilość lokali mieszkalnych, ale niestety funkcja budynku była funkcją usługowo-handlową, a nie mieszkaniową.
A bywa tak w Zielonej Górze na przykład, że osoby, które mają taką, tego typu sytuację, mogą przekształcić tą część handlowo-usługową na mieszkanie i wtedy wyrównać szanse?
Nas interesuje stan na dzień 1 stycznia 2019.
A później nie można tego zmieniać?
Ustawa mówi o tym, co wydarzy się w sytuacji, kiedy deweloper wybuduje nowy budynek po 1 stycznia 2019 i wtedy rzeczywiście, jeżeli to jest budynek, w którym większość to mieszkania, to tak, to jest to opóźnione przekształcenie i taka nieruchomość będzie podlegała przekształceniu.
Ale pani mówi wybuduje, ale jeżeli zmieni
nie. Badamy stan 1 stycznia 2019. Czyli... Więc te wszystkie nieruchomości, które nie podlegają przekształceniu na dzień 1 stycznia 2019, one w dalszym ciągu będą w użytkowaniu wieczystym i z tego tytułu będą ponoszone opłaty tak jak na zasadach dotychczasowych.
A tam, gdzie na przykład właścicielem terenu jest miasto i może wydzierżawić to w użytkowanie wieczyste osobie, która czy deweloperowi, który będzie budował budynki, to nastąpi kiedy moment? Kiedy jest ten moment, kiedy nastąpi przewłaszczenie?
Moment, znaczy powiem tak, miasto na dzień dzisiejszy nie oddaje już gruntów w użytkowanie wieczyste.
Tylko sprzedaje,
tak?
Tak,
zasadą generalną jest sprzedaż nieruchomości. Natomiast jeśli dziś deweloper posiada nieruchomość w użytkowaniu wieczystym, nabył sobie gdzieś w obrocie wtórnym i będzie na tej nieruchomości budował budynek mieszkalny, to momentem, kiedy ta nieruchomość będzie podlegała przekształceniu, jest moment oddania tego budynku do użytkowania.
A w Gorzowie też mniej więcej jest taka sama sytuacja, tak?
To są przepisy ustawowe, które są stosowane niezależnie od tego, czy Zielona Góra, czy Gorzów, oczywiście.
A jakie jest zainteresowanie w ogóle tym przekształceniem w państwa biurach? Czy ludzie chcą rzeczywiście wypłacić jednorazowo całą kwotę, żeby mieć na przykład w Zielonej Górze bonifikatę? Jest taka opcja?
Tak, bardzo dużo ludzi pyta. Już dzisiaj, nie mając jeszcze zaświadczenia, chciałoby oświadczyć, że wyrażają wolę dokonania wpłaty jednorazowej i uzyskania bonifikaty. Ja chciałam powiedzieć, że mogą to zrobić, nie czekając również na zaświadczenie. W naszym biurze obsługi interesanta i na stronie internetowej, o której wspomniałam wcześniej, są już dziś do pobrania wnioski, w których osoby mogą oświadczyć, że chciałyby skorzystać z bonifikaty. Wówczas my, wydając te zaświadczenia, o których mówiłam, od razu w zaświadczeniach uwzględnimy tą wolę właściciela i wyliczymy, jaka będzie wysokość opłaty jednorazowej do zapłacenia po uwzględnieniu bonifikaty.
A w Gorzowie kiedy należy się spodziewać jakiejś decyzji w sprawie ewentualnej bonifikaty? Czy radni się zastanawiają nad sesją w tej sprawie? Czy będą o tym debatować?
Nie słyszałam, żeby była planowana nadzwyczajna sesja. Sesje odbywają się raz w miesiącu. Decyzja należy do pana prezydenta, czy podejmie taką inicjatywę uchwałodawczą, czy nie. W uzupełnieniu wypowiedzi pani z Zielonej Góry chciałam bardzo zasygnalizować taką kwestię. Do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego mają zastosowanie przepisy o pomocy de minimis. I tutaj dla osób, które, a przepisy dotyczące pomocy de minimis dotyczą przedsiębiorców. Tylko w rozumieniu ustawy przepisów o przedsiębiorcach są to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ale należy rozumieć bardzo szeroko tą działalność gospodarczą, bo dotyczy to osób fizycznych, właścicieli lokali użytkowych, deweloperów, spółdzielni, którzy wynajmują lokale użytkowe. A także osoby fizyczne, które na przykład wynajmują mieszkanie bądź wynajmują garaż, w rozumieniu tych przepisów o działalności gospodarczej są już przedsiębiorcami. I tutaj ustawowy termin...
Nawet jak nie mają rejestracji, tak? To już są.
Tak, tak. Bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, czy nieruchomość, która podlega przekształceniu, związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Mhm.
Tak, jeżeli jest, to tutaj jest 3 miesiące na złożenie takiego oświadczenia, czy jest przedsiębiorcą, i czy zamierza wnosić opłaty przez okres 20 lat i wtedy wówczas ma zastosowanie przepisy o pomocy de minimis. Jeżeli chce uniknąć tej pomocy de minimis, bo to jest niekorzystne dla takiego przedsiębiorcy, gdyż musi uiścić, dopłacić różnicę do wartości rynkowej nieruchomości, to musi złożyć takie oświadczenie, że będzie wnosił opłaty w przypadku, jeżeli stawka procentowa wynosi 1% przez 99 lat, jeżeli stawka jest 2% przez 50 lat, bądź jeżeli stawka jest 3%, to przez 33 lata. I tutaj chciałam, korzystając z okazji i możliwości wypowiedzenia się, chciałam zasygnalizować wszystkie osoby, które są w zasadzie przedsiębiorcami, gdyż na przykład prowadzą, mają lokale użytkowe, czy mają, wynajmują garaże.
Ale mieszkania też jak wynajmują?
Tak, też jest w rozumieniu przepisów tych unijnych przedsiębiorcom osoba fizyczna, która wynajmuje lokal mieszkalny, nie wykorzystuje dla własnych potrzeb mieszkaniowych, tylko wynajmuje. To
nawet pokój w takim lokalu mieszkalnym?
No, to nie jest doprecyzowane tak czy pokój, natomiast tak jest uznawane, że wynajem mieszkania jest działalnością gospodarczą, bo jest to oferowanie towarów, szeroko rozumiane oferowanie towarów i usług.
Czyli trzeba.
I wynajem jest już usługą.
I trzeba wówczas inaczej do tego podchodzić.
Tak, inaczej podejść. Mają właśnie ustawowy termin do 31 marca, w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia. Przekształcenie nastąpiło z dniem 1 stycznia. Ustawowy, bo to my niczego nie tworzymy.
Czasu już niedużo zostało w takim razie.
Tak, powinni złożyć oświadczenie, bo to oświadczenie pozwoli na wydanie zaświadczenia z urzędu, nie stosując ustawy o pomocy de minimis.
Rozumiem.
Znaczy nie stosując, nie udzielając pomocy de minimis.
Czyli jeszcze raz apel do tych osób, które wynajmują mieszkania, nawet pokoje, czy
mają lokale użytkowe,
mają lokale,
deweloperzy.
Tak, tak. To wszyscy powinni się zgłosić do urzędu. Gdzie można znaleźć? Tam też specjalne wnioski są?
Takie są specjalne wnioski, których wynika, bądź wzór samego oświadczenia. Takiego też można pobrać, że do złożenia takiego oświadczenia, że są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy i w stosunku do nieruchomości podlegającej przekształceniu.
Jak państwo sobie poradzą, mówię, z tym ilością, bo tutaj ponad 20 tysięcy osób do wysłania tych listów informujących o tym, o tych zaświadczeń. Jak to długo potrwa?
Załatwiamy te sprawy w tej chwili na wniosek.
Na początku, tak, żeby się po
tak,
prostu
na dzień dzisiejszy
te osoby,
wydaliśmy
które
ponad 200
to
takich zaświadczeń w zasadzie na wniosek z urzędu, tylko tam, gdzie dotyczy na przykład w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy, ktoś ma udział, jedno stanowisko i występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. W takiej sytuacji musimy wydać już zaświadczenie do całego lokalu, do udziału w całym lokalu i to dotyczy czasami 20-30 osób i wydajemy zaświadczenia w zasadzie na dzień dzisiejszy na wniosek, bo tych wniosków niestety wpływa dziennie około 20-30 wniosków. Także jesteśmy.
A tak planowo, jak państwo sądzą, ile to potrwa? Te ponad 20, chyba 7 tysięcy, tak?
20 tysięcy.
20 tysięcy. Ile to potrwa czasu?
Wątpię w to, żeby udało nam się wydać zaświadczenia do końca roku. Myślę, że ustawodawca powinien pomyśleć o przedłużeniu tego terminu. Nałoży na gminy ogromne zadanie, ogromny obowiązek, nie zapewniając też ich środków i pozbawiając tak naprawdę gminy sporych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.
A w Zielonej Górze jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o terminowość?
My również w ciągu ostatniego miesiąca.
Tak,
zasypywani jesteśmy wnioskami, spływają codziennie, tak jak pani mówi, po 10-15 wniosków dziennie jest o wydanie zaświadczeń potwierdzających. Te zaświadczenia są wymagane, ponieważ ich żąda notariusz przy sprzedaży lokalu w nieruchomości objętej przekształceniem. Nasz sąd wieczystoksięgowy również życzy sobie takiego zaświadczenia, więc tak naprawdę dziś robimy wszystko, żeby w miarę szybkim terminie wydać te zaświadczenia, o które proszą ludzie. Przymierzamy się do tego, żeby rozpocząć wydawanie zaświadczeń z urzędu, no ale to potrzeba na to trochę czasu i organizacji.
A zdążą państwo w tym roku?
No, zdaje mi się, że też nie do końca.
Może się nie udać.
Bardzo
tak?
Trudne pytanie.
Tak, tak. Zobaczymy. Tak. To się wszystko okaże. Zaczniemy wydawać, zobaczymy, jak będzie szło. Będziemy robić wszystko, żeby wydać jak najwięcej tych zaświadczeń. Natomiast no, zobaczymy.
A państwa państwa zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową. Tam jest dużo opisane, żeby nie zabierać czasu urzędnikom, którzy siedzą przy tym wydawaniu tychże zaświadczeń. Tak? Dziękuję bardzo. Myślę, że tych tematów związanych z przekształceniem będzie jeszcze sporo. Do tematu będziemy oczywiście wracać na antenie Radia Zachód. A przypomnę, że naszymi gośćmi, naszymi ekspertami były dzisiaj pani Stanisława Sztuka, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
I pani Renata Łomża, kierownik Biura Użytkowania Wieczystego Urzędu Miasta w Zielonej Górze.
Dziękuję.
Za uwagę państwu również dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.